Kochani, jak już wiecie, od kilku spotkań omawiamy taki fundament życia chrześcijanina. Fundament, na którym każdy chrześcijanin i Kościół Boży musi się budować. I tak jak Duch Święty objawił, jest to tych 12 kamieni, na których budujemy Kościół Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ktoś zapytał mnie w poprzednią niedzielę, jakie będą dwa ostatnie kamienie, jako że już o 10 kamieniach mówiliśmy, ale niestety nie mogłem mu odpowiedzieć na to pytanie. Powiem tak, w zasadzie to za każdym razem, dopiero kiedy siadałem do przygotowywania tego słowa, tego kazania, Duch Święty objawiał, jaki to kamień będzie następny. I wiedziałem już po południu, w sobotę, jaki to będzie 11 kamień, ale powiem tak, kiedy przygotowywałem na ten temat 11 kamienia, dopiero przed północą dowiedziałem się, jaki będzie 12 kamień. Także wiecie, no niestety nie wymyślałem tego, nie brałem tego gdzieś wytrząsając z rękawa, nie wziąłem tego z żadnej książki, nie przeczytałem tego nigdzie, po prostu z objawienia Ducha Świętego przekazuję wam to słowo. I to jest podstawa naszego życia chrześcijańskiego, abyśmy na pewno nie chwiali się i weszli do Królestwa Niebios. 11 kamieniem, o którym będziemy mówić, jest oczekiwanie powtórnego przyjścia Pana, a 12 to jest wierność. Także omawiamy teraz dzisiaj ostatnie dwa, a te, które już omówiliśmy, to modlitwa walcząca i nadzieja. Następnie wiara i pokora. Następnie Słowo Boże i miłość. Później odrodzenie i uświęcenie. I to, co w poprzednią niedzielę omawialiśmy, chrzest w Duchu Świętym i posłuszeństwo Bogu. Dzisiaj oczekiwanie powtórnego przyjścia Pana i wierność. I to są te podstawy, które są dla życia każdego chrześcijanina, abyśmy w zwycięstwie weszli do Królestwa Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dzisiaj przeczytajmy fragment Słowa Bożego, który jest zapisany w drugim liście apostoła Piotra, drugi list apostoła Piotra, trzeci rozdział od wiersza pierwszego do osiemnastego. Od wiersza pierwszego do osiemnastego. 1323 strona w Biblii Warszawskiej, 1323 strona. Trzeci rozdział drugiego listu Piotra od pierwszego wersetu. List ten, umiłowani, jest już drugim listem, który do was piszę, a w nich chcę przez przypominanie utrzymać w czujności prawe umysły wasze, abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy i na przykazanie Pana i Zbawiciela podane przez apostołów waszych. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego. Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Obstając przy tym, przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego. Przez co świat ówczesny zalany wodą zginął. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Niech to jedno, umiłowanie, nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka. Lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. A dzień pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności? Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się, ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios, nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Przeto umiłowanie, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, pisał do was. Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada. Są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które podobnie jak i inne pisma ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie. Wy tedy umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. Wzrastajcie raczej w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy. Kochani, słowo, które czytamy, podaje nam pewne okoliczności, w których człowiek wierzący się znajduje. I tu jest takie oczekiwanie na dzień Pański. Nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą. Otóż my jako chrześcijanie nie czekamy na ten właśnie powrót Boga na ziemię, w którym niebiosa z trzaskiem przeminą, ale będziemy czekali i oczekujemy i powinniśmy oczekiwać na przyjście Pana Jezusa Chrystusa, który przyjdzie, aby zabrać swoją oblubienicę, zabrać swój Kościół. A to będzie to zabranie, o którym już kilka filmów zostało zrobione, jak to nagle znikają ludzie, jak to samolot leci i pilot znika i takie te różne. Może to coś w tym podobnego będzie, ale niemniej jednak my mamy się trzymać Słowa Bożego, nie filmów, więc nie będę wam opowiadał, jak to na filmie jest, ale będę wam mówił, jak to w Piśmie Świętym jest. Otóż my mamy jako wierzący ludzie być przygotowani i oczekiwać naszego Pana i Boga Wszechmogącego. Pismo Święte w bardzo wielu miejscach mówi o oczekiwaniu na Boga. I my jako ludzie wierzący mamy być szczególnie uwrażliwieni w tym punkcie, żeby czekać na Boga, czekać na Boga. Stary Testament też mówi o tym oczekiwaniu na Boga i mianowicie na przykład w Amosa w 5 rozdziale 18, 19 i 20 wersecie jest powiedziane tak. Biada wam, którzy z utęsknieniem oczekujecie dnia Pana. Na cóż wam ten dzień Pana? Wszak jest on ciemnością, a nie światłością. To jest tak, jakby ktoś zdołał uciec przed lwem i natychmiast dostał się w pazury niedźwiedzia. Albo jakby skrył się w swoim domu i został ukąszony przez węża, gdy tylko dotknął ściany. Zaiste dzień Pana jest ciemnością, a nie światłością, mrokiem, a nie jasnością. Bóg zawsze zapowiadał, że jak człowiek niewłaściwie postępuje, to przyjdzie i nawiedzi to miejsce. I takie przykłady w Piśmie Świętym znajdujemy. Wieża Babel albo Sodoma i Gomora, prawda, jest wyraźnie powiedziane i pokazane. Jak zapowiedziane jest zburzenie Niniwy, ale oni się akurat upamiętali i Bóg nie zniszczył Niniwy. Tak za każdym razem ludzie powinni czekać na Boga Wszechmogącego. Ale jeśli czekasz na Boga Wszechmogącego, a masz na swoim sumieniu plamę, masz na swoim sumieniu obciążające ciebie fakty, no to w zasadzie po co masz czekać na Boga? Przecież to jest sąd. To jest sąd. Kiedy Bóg przychodzi, to jest sąd. I kiedy Jezus Chrystus przyjdzie po swój Kościół, to jako oblubienicę na pochwycenie Kościoła z ziemi, to również będzie pewnego rodzaju sąd. Wiecie, to nie będzie sąd ostateczny, ale to będzie w pewnym sensie sąd, dlatego że jeden będzie wzięty, a drugi pozostawiony. Jest to sąd? Bóg rozgraniczy, Jezus Chrystus rozgraniczy i powie tak, ty zostajesz, a ciebie biorę. Ty zostajesz, a ciebie biorę. Dwóch było pastorów. Jeden został wzięty, drugi pozostawiony. Kochani, no musimy sobie zdać z tego sprawę, że musimy mieć fundament odpowiedni, żeby ci wszyscy, którzy są przygotowani, zostali zabrani. To nie oznacza, że mamy traktować to słowo, w którym jest powiedziane, jeden będzie wzięty, drugi pozostawiony, to już na pewno z dwóch osób, na przykład małżonków, żona z mężem, prawda? No niestety, jedno będzie wzięte, drugie będzie pozostawione. Czy za każdym razem, czy w każdym przypadku? No oczywiście nie. Dlatego właśnie mówimy o tych kamieniach na podbudowę naszego życia chrześcijańskiego, żeby być zabranym w dwójkę, żeby być zabrany w trójkę, żeby cały Kościół w Białej Podlaski został pochwycony i zabrany. Po prostu jest wybudowany Kościół, znika cały Kościół i co? No jest dla kogoś budynek pozostawiony. Ktoś może go używać, bo cały Kościół w Białej Podlaski jest akurat w niebie, przeniesiony został. Więc cóż, został piękny budynek. Ale my wiemy, że te budynki ziemskie, jak Słowo Boże mówi, przeczytaliśmy w Piotra, to wszystko z nieba stąpi ogień i to wszystko spłonie, więc nie musimy się tym bardzo przejmować. Mamy robić, co do nas należy. Słowo Boże mówi, że zanim Pan przyjdzie, wszystko ludzie będą robić tak jak za dni Noego. Jedli, pili, żenili się, za mąż wydawali i nie myśleli. No właśnie. Ale jeśli my myślimy, jeśli my bierzemy pod uwagę to, co Bóg do nas mówi, zostaniemy zabrani z Kościołem Pana naszego Jezusa Chrystusa, będziemy swobodni. A te rzeczy nie będą nas w ogóle interesować. Zupełnie. Bo my jesteśmy tymi, którzy czekają na nowe niebo i nową ziemię. My czekamy na nowe rzeczy, które zostaną stworzone przez Pana i które przetrwają na wieki wieków. One będą miały początek, ale już nie będą miały końca. I wiecie, przykład tego, jak to jest z kimś, kto ma początek, a nie ma końca, Bóg nam dał osobiście. Każdy z nas ma przeżycie w swoim istnieniu na ziemi dokładnie takie. Bóg nam to pokazał naocznie. To, że się urodziłeś, to oznacza, że masz swój początek. A czy ty wiesz, że nie masz końca? Czy się zastanawialiśmy nad tym, że my mamy początek, ale nigdy nie będziemy mieli końca? Bo albo będziemy na wieki wieków w radości Pana naszego, albo będziemy oddaleni od oblicza Jego na wieki wieków i będziemy w ogniu piekielnym. Na wieki wieków. Człowiek mówi, nieraz słyszałem, jak się tak ludzie wypowiadają, muszę skończyć ze sobą, bo wreszcie już będę miał z tym wszystkim spokój. Nie będziesz miał z tym wszystkim spokoju. Nie będziesz miał. W żadnym przypadku nie będziesz miał z tym wszystkim spokoju. Dlatego, że jesteś istotą wieczną. Skoro Bóg ciebie utworzył, to dał też taką możliwość, abyś żył na wieki wieków. Także rozważ to sobie, gdzie chcesz spędzać wieczność. Bo tylko taką możliwość wyboru masz. Nie masz możliwości wyboru takiej, że żyjesz, umierasz i koniec i nic więcej nie ma. Tylko masz możliwość taką, że żyjesz na wieki wieków i wybierasz, czy chcesz być z tym Panem, czy z tamtym Panem. Dlatego o tym mówimy, dlatego to rozważamy i dlatego mówimy o tych 12 kamieniach, na których mamy się budować, aby wejść na pewno do radości Pana naszego. I w Starym Testamencie dalej jest powiedziane, Psalm 33, werset 20 mówi tak, dusza nasza oczekuje Pana, On pomocą naszą i tarczą naszą. Widzimy? Zawsze mamy oczekiwać Pana. My jako dzieci Boże, jako naród Boży mamy nauczyć się tego, żeby zawsze oczekiwać na Pana. My mamy być już w to wdrożeni, my mamy być wrośnięci w oczekiwanie Pana. I Słowo Boże nam mówi, że to jest oczekiwanie na poszczególne działania dnia codziennego, każdego roku czy każdego wieku. Ludzie mają oczekiwać na działanie Pana. Na przykład Psalm 69,7 mówi, niech się nie zawiodą z mego powodu ci, którzy Cię oczekują, Boże. Panie zastępów, niech przeze mnie nie okryją się hańbą ci, którzy szukają, Boże, Izraela. Psalm 130, werset 6 i 7. Dusza moja oczekuje Pana, tęskniej niż stróże poranku, bardziej niż stróże poranku. Izraelu, oczekuj Pana, gdyż u Pana jest łaska i odkupienie u Niego obfite. I Psalm 131, werset 3 mówi tak. Izraelu, oczekuj Pana, teraz i na wieki. Oczekuj Pana teraz i na wieki. I my musimy nauczyć się tego czekania Pana. My szczególnie jako chrześcijanie, jako dzieci Boże, jako ci odkupieni, wyrwani z rąk szatana przez Jezusa Chrystusa, przez Jego przelaną przenajświętszą krew, mamy w szczególny sposób oczekiwać Pana. Zobaczmy w 1 Koryntian 16 rozdziale 22 wersecie powiedziane, jeśli kto nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty. Maranata. To jest, wiecie, użyte tu aramejskie słowa. Maranata. I to jest po prostu transliteracja zrobiona tak po grecku, greckimi literami napisane to, co po aramejsku jest. I to dokładnie oznacza przyjdź, Panie Jezu. I oznacza niecierpliwe oczekiwanie na przyjście Pana. Niecierpliwe wyczekiwanie, aż Pan przyjdzie. I my mamy mieć taką postawę. Jeśli ktoś nie miłuje Pana, jeśli nie chce chodzić Jego drogami, to Słowo Boże wyraźnie mówi, niech będzie przeklęty. Możemy powiedzieć, to jest miłość Pana? Tak, to jest miłość Pana. Bo Bóg tak umiłował swojego Syna, że dał nam Go, aby nas wyratował, aby nas wyrwał z ręki szatana. I to jest jedyny ratunek, jedyna pomoc, jaka może być człowiekowi na ziemi udzielona. I teraz jak nie przyjmujesz tego Jezusa Chrystusa, jak nie miłujesz Pana i nie przyjmujesz Jego zbawienia, to jesteś człowiekiem głupim, nierozsądnym i świadomie idącym na potępienie. To taki człowiek jest przeklęty, bo nie szuka Pana, bo nie chce Jego pomocy. I Pismo Święte bardzo wyraźnie mówi, że my musimy się nauczyć, tak już od początku naszego życia na ziemi, musimy się nauczyć zawsze oczekiwać na Pana. Mam problem, mam dwa problemy, czy mam 100 problemów. Ile bym problemów nie miał, to i tak zawsze będę czekał na pomoc Boga. Zawsze będę czekał na Jego ratunek, na Jego wydźwignięcie. A nie apostoł, tylko psalmista powiedział, wyciągnąłeś mnie z dołu głębokiego. Podałeś mi rękę, wyciągnąłeś mnie z błota grząskiego. Po prostu mnie wyrwałeś. I dlatego na Ciebie zawsze będę liczył. Zawsze będę liczył na mojego Pana. Objawienie Jana, 22 rozdział, 20 werset mówi tak. Mówi ten, który świadczy o tym. Tak, przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Widzimy, jak jest końcówka objawienia Jana pokazana. Tu jest bardzo wyraźnie to powiedziane. Przyjdź, Panie Jezu. Oczekujemy Ciebie. Na pewno przyjdź, już przyjdź. Uczniowie Jezusa Chrystusa, kiedy posłyszeli od Jezusa Chrystusa, że mają czekać na Jego powtórne przyjście, to już po tym, jak Jezus Chrystus odszedł do nieba, czekali, że zaraz przyjdzie. Zaraz przyjdzie. I w swoim oczekiwaniu doczekali się odejścia z tej ziemi, niektórzy w mękach, i moglibyśmy powiedzieć, nie doczekali się przyjścia Pana, bo Pan ma swój czas. Ze względu na wielu ludzi, którzy mają dostąpić zbawienia, którzy mają zostać wyratowani, Jezus Chrystus przekłada to przyjście i cały czas jesteś ratowany. I każdy następny człowiek jest jeszcze ratowany, bo musi być wypełniona liczba zbawionych. Tak mówi Słowo Boże. Dopóki się nie dopełni liczba tych, którzy mają być zbawieni. I w tej liczbie Bóg ujął ciebie i mnie. Wiesz o tym? Przed założeniem świata już Bóg zaplanował, że zbawi ciebie i mnie. I dlatego właśnie Bóg pokazuje, że od wieków ludzie mają czekać na Jego przyjście. Mają czekać, po prostu czekać. Jak czekasz na nieproszonego gościa? Żeby mu się pociąg spóźnił, żeby nie dojechał, żeby mu się samochód po drodze popsuł. I tak po prostu sobie myślisz, no może nie przyjedzie, a może się rozmyśli. A jak czekasz na tego gościa, którego naprawdę pragniesz, kochasz go całym sercem, Jak czekasz na takiego gościa? Z nogi na nogę przystępujesz, 50 razy na zegarek patrzysz. Wiem, jak to się czeka. Sam nieraz czekałem. Czy Jezus Chrystus jest twoim proszonym gościem, czy nieproszonym gościem? Jak na niego czekasz? Jeśli jest tym pragnieniem twoim, aby Jezus Chrystus przyszedł, to chociaż to jest sędzia, to i tak chcesz, żeby przyszedł. I tak chcesz, żeby przyszedł, bo i tak wierzysz, że On ciebie usprawiedliwi. I będziesz liczył na Jego krew, i będziesz prał swoje szaty w krwi barankowej, i będziesz się przygotowywał, aby On przyszedł, aby On przyszedł. Przyjdź, Panie Jezu. Panie Jezu, przyjdź. Panie Jezu, bądź tutaj, już przyjdź. Panie, zabierz nas z tej ziemi, poprowadź nas do królestwa. Chcemy być w Twoim królestwie. I kiedy przychodzi widzenie nieba, i kiedy przychodzi Boże objawienie tej wieczności, do której pójdziemy, to jeszcze bardziej nam się chce do nieba. Jeszcze bardziej, jeszcze szybciej nam się chce, żeby Jezus Chrystus przyszedł i wreszcie nas zabrał stąd. Dlatego właśnie tym fundamentem, tą podporą i tym napędem życia chrześcijanina jest oczekiwanie na Jego powtórne przyjście. To jest napęd. Jeśli wiesz, że niedługo przyjdzie, jeśli słyszysz, że niedługo wystąpi antychryst i będą rządy światowe, to albo się boisz i masz strach w swoim sercu, albo się cieszysz, bo wiesz, że Jezus Chrystus przyjdzie. Widzimy, jakie różne podejście można mieć do tych wszystkich spraw. Słowo Boże mówi tak, bo nie przyjdzie antychryst pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo. A wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak iż objawi się we właściwym czasie? Duch Święty i Kościół. Rozumiesz? Duch Święty i Kościół. To Duch Święty ma moc przeciwstawić się antychrystowi, a używa też do tego Kościoła swojego. Więc jeśli jesteś tu na ziemi, jeśli jeszcze nie zostałeś zabrany z tej ziemi, to oznacza, że antychryst jeszcze nie przyjdzie. Rozumiesz to? On będzie objawiony gdzieś, w jakimś skrawku ziemi. Gdzieś tam się ujawni. Wierzący ludzie rozpoznają po znakach i cuda, rozpoznają po głosie Ducha Świętego, że już się objawił. Ale nie wystąpi jako Pan całej ziemi, dopóki Kościół Jezusa Chrystusa z ziemi nie zostanie zabrany. Kościół Jezusa Chrystusa, działając pod rozkazem Ducha Świętego, powstrzymuje działanie złego. I tak samo demony mogą działać wszędzie tam, gdzie nie są powstrzymywane. Ale tam, gdzie są powstrzymywane w mocy Bożej, tam, gdzie są powstrzymywane przez Kościół Jezusa Chrystusa, pełen mocy, nie mogą działać. Nie mają swobody działania. Nie mają możliwości działania. Po prostu są zatrzymywane. Rozpoczynają swoje dzieło, ale nie mogą go kontynuować. Bo są zatrzymane. Bo są wygonione. Czy myślisz, że to, co robimy tutaj na nabożeństwie i wyganiamy demony i mówimy idźcie precz w imieniu Jezusa Chrystusa, to jest taka formułka, to należałoby tak powiedzieć, więc no mówimy tak, z przyzwyczajenia mówimy. Wiecie, co się dzieje? To, co mówisz na ziemi i związujesz na ziemi, co Słowo Boże mówi? Związane jest i na niebie. To, co rozwiązujesz tu na ziemi, rozwiązane jest i na niebie. Czy zastanawiałeś się kiedyś, co to oznacza? To oznacza, że jak jest działanie złych duchów, demonów, i ty je po prostu związujesz, to wiesz, co Bóg robi? Posyła swoich aniołów, posyła swojego Ducha Świętego i związuje ich. Nie mogą działać. Nie dlatego, że ty jesteś taki mocny, nie dlatego, że jesteś taki doskonały, ale dlatego, że Bóg ci udzielił autorytetu. Po prostu powiedział, czyńcie to, wyganiajcie demony, a wyjdą. Uczniów posłał po dwóch, 72 po dwóch posłał. I kiedy posłał ich, oni wrócili i jaka była ich najradośniejsza wieść? Demony są nam uległe, posłuszne. Ciesz się, chrześcijaninie. Ciesz się, dziecko Boże. Przeciwstawiaj się demonom, wyganiaj je i będziesz się cieszył, że uciekają. Zobaczysz, jak uciekają. Masz autorytet. Dlatego działaj w tej mocy. Dlatego oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa jest napędem dla twojego życia. Będziemy rozganiać te demony, będziemy gonić je, żeby jak najwięcej ludzi nawróciło się, żeby przyszło do poznania prawdy, żeby się napełniło Bożym Duchem Świętym, żeby miało przebaczone grzechy. Jeszcze więcej, zanim Kościół zostanie zabrany, zanim Jezus Chrystus przyjdzie po raz drugi, aby nas z tej ziemi zabrać. Będą zbawieni. Bóg chce zaludnić niebo. Niebo będzie pełne ludzi będzie pełno w niebie, zbawionych, nie tylko nasza garstka, ale Bóg może zbawić całą Białą Podlaskę, może zbawi połowę chociaż. Chcielibyście, żeby połowę Bialczan się nawróciło? I wszystkie wsie dookoła? Chcielibyście? No to oczekujcie powtórnego przyjścia. Bo to da napęd. Bo to da zrozumienie, że tych ludzi trzeba wyrwać z ręki szatana. Że trzeba przeciwstawić się demonom. Kiedyś głosiliśmy w tym terenie Bożą Ewangelię. Zwiastowaliśmy. Czy ktoś chciał przyjąć ją? Było nas na tym miejscu 7 osób. Czy ktoś chciał przyjąć? Nie. Oni mieli swoje zbawienie, oni mieli swoje zrozumienie, oni nie chcieli żadnej innej Ewangelii. A wiesz, co trzeba było zrobić? Związać diabła. I Bóg wyraźnie pokazał w wizji, że czarne chmury, czarne, dosłownie czarne, że nic nie było na ziemi widać. Ludzie szli i ledwie się dostrzegało jakieś postacie. Czarne chmury diabelskie zawisły nad miastem i Boże Słońce nie docierało w ogóle do ludu. A kiedy diabeł zabrał te chmury, musiał to zrobić, bo Bóg mu dał taki rozkaz. Doszło słońce do ludzi, światłość zaświeciła i ludzie zaczęli przyjmować Chrystusa. Chcesz większej przestrzeni? No to rozgoń te chmury. Jeszcze bardziej starajmy się rozgonić te chmury, żeby więcej słońca Bożego trafiło na ludzi. A wtedy zobaczymy, że to jest zbawienne dla wszystkich. Bożym planem jest, ażeby pod koniec, zanim Kościół zostanie zabrany, jak najwięcej ludzi zostało zbawionych. Przebudzenie przyjdzie na ten teren i to ogromne, jakiego nigdy ta ziemia nie doświadczyła. A to po to, żeby zaludnić niebo. Bóg nie chce w niebie być sam. Nie chce być tylko z aniołami. Niektórzy ludzie nie lubią tłoku. Oni wolą w samotności przebywać. A Bóg jest bardzo towarzyski. On lubi mieć dużo wokół siebie. Ale tych, którzy będą Go chwalić. Tych, którzy z podziwu spojrzą na Jego dzieła i będą Boga podziwiać, będą Boga uwielbiać. Spójrzcie, jak dobry jest Pan. Spójrzcie, jak miłosierny i litościwy jest Pan, nierychły do gniewu, zbawiający, wyrywający z naszych upadków, z naszych grzechów, zawsze nam pomaga. Czy zostawił cię kiedyś Bóg i powiedział, rób sobie co chcesz? chyba że stanąłeś w wielkiej krnąbrności i nieposłuszeństwie przeciwko Bogu. To Bóg wtedy powie, a to w takim razie rób co chcesz. A i tak będzie cały czas nadzorował, co robisz dalej, bo będzie chciał ciebie ratować. Taki jest Bóg. Dlatego oczekujemy Jego powtórnego przyjścia. Jak to ma wyglądać? Otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza, 12 rozdział, 35 werset. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, 35 werset, kilka poniżej. Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. Wy zaś bądźcie podobnie do ludzi oczekujących Pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela. Przyjdzie i zapuka. Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole i przystąpiwszy będzie im usługiwał. A gdy nadejdzie o drugiej albo o trzeciej straży nocnej i tak samo ich zastanie, to zaprawdę błogosławieni będą ci słudzy. Pamiętajcie zaś o tym, gdyby ojciec rodziny wiedział, kiedy przyjdzie złodziej, z pewnością czuwałby i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. I wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o takiej godzinie, której się nie spodziewacie. A Piotr rzekł, Panie, czy to do nas mówisz w tym podobieństwie, czy też do wszystkich? Pan zaś odpowiedział, a jak ci się wydaje? Kto to jest ów wierny i roztropny zarządca, którego Pan postawił nad całą swoją rodziną, aby jej dostarczał pożywienie w czasie wyznaczonym? Błogosławiony ów sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zaprawdę mówię wam, że odda mu władzę nad wszystkimi dobrami swoimi. Jeśli by zaś ów sługa rzekł w sercu swoim, Pan mój zwleka z przyjściem i zacząłby bić sługi i służebnice, jeść, pić, upijać się, to właśnie Pan nadejdzie wtedy, kiedy nie będzie się spodziewał, ani nie będzie nic wiedział. Każe go wychłostać i wyznaczy mu miejsce między niewiernymi. Widzimy, jak mamy czekać na Pana? To oczekiwanie ma być żarliwe. My musimy czekać, cały czas patrzeć, czy Pan nie nadchodzi. I na co mamy uważać? W Łukasza w 21 rozdziale, 34 wersecie jest powiedziane tak. Łukasz 21, 34. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa, opilstwa oraz troski o byt, aby ów dzień was nie zaskoczył niby sidło. Przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Widzimy, jak to wygląda? Słowo Boże jasno się wypowiada. Tu nie ma żadnych rzeczy trudnych czy niezrozumiałych. Jest powiedziane, jeśli zajmiecie się tylko obżarstwem, opijaniem się, troskami o byt, troska o byt. Nie piję, nie palę, ale o byt się troszczę. To jest wszystko ujęte. Wiesz, jak można być zapędzonym w życiu codziennym? A to kupnem samochodu, a to kupnem żony, znaczy znalezieniem sobie żony. A to kupnem domu, czy remontu, czy wykańczania, czy budowania. Można się zająć świętą rzeczą, budowaniem kościoła dla Pana naszego Jezusa Chrystusa. I zapomnieć o czytaniu Słowa Bożego, o modlitwie. Można być święcie zajętym, święcie, i odpaść. Apostoł Paweł co powiedział? Muszę uważać, aby być, będąc zwiastunem Ewangelii dla innych, sam nie zostać odrzucony. A to możliwe? Oczywiście. To jest całkowicie możliwe. I dlatego mamy czuwać w życiu naszym. Mamy czuwać i oczekiwać na Pana naszego. Rozumiecie, że oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa ożywia nas? Bo to się staje takie świeże. Takie świeże, zaraz przyjdzie. No zaraz przyjdzie. Nawet jak będziesz patrzeć jakieś wiadomości, to będziesz zwracać uwagę, a co się dzieje, jaki rząd, jakie co, co powstaje, co mówią, jak się zachowują. Bo, a, to oznacza, że Chrystus będzie. No nie patrzysz na to, że kogoś zabili, nie patrzysz na to, że wypadek taki czy inny był, tylko patrzysz pod tym kątem, żeby wiedzieć, czy to już Chrystus przychodzi, czy to już Antychryst chce występować, czy to już jest to powstrzymanie, czy już zaraz będzie przyjście Chrystusa. No pod tym kątem patrzysz. Całe życie obserwujesz pod tym kątem. Bo to jest niezwykle ważne. Abyśmy służyli Bogu żywemu i prawdziwemu. 1 Tesaloniczan, 1:9-10 mówią tak, bo oni sami opowiadają o nas, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia, jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Widzimy? Bóg ma konkretny cel, konkretne działanie, że ty masz po prostu służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna Jego. No to jest postawa chrześcijanina. Taki ma być właśnie chrześcijanin w tych czasach ostatecznych. Tytusa 2:12 mówi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności, światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie, pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa. Nie wiem, czy pod tym kątem patrzyliście na Słowo Boże i na to, co apostoł Paweł, Piotr i inni apostołowie pisali. Jak bardzo jest ważne, abyśmy my byli tacy żywi w oczekiwaniu Jezusa Chrystusa. Bo jak już zapomnimy o tym, że Jezus Chrystus ma przyjść, to będzie tak, jak żeśmy się umówili, ktoś nas zawiadomił, że pociągiem przyjeżdża, na który nie wyszliśmy, bo zapomnieliśmy. Przypominam sobie taką historię, którą opowiadał jeden kaznodzieja, który od roku czasu ustalał wizytę w Indiach, w jakimś tam rejonie Indii na ewangelizację i oni tam zorganizować wszystko mieli i on miał w odpowiednim momencie przyjechać i tam miało być wielkie spotkanie dla Jezusa Chrystusa. No wiecie, jakie środki się wykłada na to. I on z całym tym swoim sprzętem, ze wszystkimi ludźmi pomocnymi przyjechał tam i okazało się, że nikt na nich nie czeka. Ogłoszenia w gazecie żadnego nie było dane. Nikt nie został zawiadomiony. Przychodzą, a tam nic nie ma. Puste pole. Nikogo nie ma. Człowiek, który zapraszał ich, bo to on z inicjatywą wyszedł, zapomniał w ogóle, że to miało być. Czy tak czekamy na Jezusa Chrystusa? Jezus Chrystus powiedział tak. Ale gdy przyjdę, czy znajdę wiarę na ziemi? Czy znajdę kogoś, kto będzie mnie czekał? Po co to mówi? Po to, żeby po prostu czymś nas zaskoczyć? Nie. Po prostu uprzedza nas. Abyśmy się zastanowili. Żebyśmy przemyśleli to. Czekamy na Jego przyjście, czy nie? Jakie jest ustalenie zboru w Białej Podlaskiej? Czekamy na Jezusa Chrystusa, czy nie? No to sobie przypominajmy to cały czas. Mówmy o tym, rozmawiajmy. W naszych rozmowach prywatnych o czym rozmawiamy? Ktoś komuś gdzieś kiedyś, a to ukradł, a to pobił, a to jeszcze coś. Czy może zaczynamy rozmawiać, rząd światowy się tworzy? Ja was zaskoczę. Niedawno, kilka dni temu spotkałem takiego mojego znajomego tutaj z Twardej, katolika. I on powiedział, słuchaj Piotr, powiedz mi tak, czy to już ty koniec nadchodzi wszystkiego, bo to widzę, że szatan tak mocno działa i w tych rządach, w tym wszystkim i te różne decyzje, jakie są podejmowane, widzę, że to szatańskie wszystko jest. Co się dzieje? Czy to Chrystus już przychodzi? Tak rozmawiamy ze sobą? Słowo Boże mówi, że może się tak stać, że celnicy i grzesznicy wyprzedzą nas do Królestwa. Bo się okaże, że oni są gotowi, my nie. Wiesz, co to znaczy czekać na powtórne przyjście Chrystusa? To znaczy być żarliwym w tym oczekiwaniu. I co jeszcze? I wreszcie ten 12 kamień, który musi być położony i w którym my musimy funkcjonować jako dzieci Boże. Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny. A kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy. W Mateusza 24 rozdziale 45 wersecie jest powiedziane, kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze. Kto jest ten wierny? No kto jest tym wierny? Wiecie, na co tutaj oczekuje Pan? To jest znak zapytania, nie ma odpowiedzi. Że się zgłosisz, podniesiesz rękę, ja Panie jestem wierny. Ja będę troszczył się o to. Wiecie, w tym świecie wielu jest rolników, wielu gospodarzy, którzy trzymają zwierzęta różne, nie? I nieraz w telewizji się ogląda, jak niektóre z tych zwierząt są kompletnie zaniedbane. Gospodarz, który je ma, ani nie sprząta ich, ani nie dogląda ich, ani nie daje im jeść, ani nie daje im pić. Dobry to gospodarz? Dobrze, że takie prawo ustanowili, że zabierają od takiego gospodarza dobytek. I tak jest w tym świecie też duchowy. Jeśli jest jakiś pastor, jeśli jest jakiś duchowny, który nie dba o te owce, które zostały mu powierzone, to nie są jego owce, to są owce Jezusa Chrystusa. Zostały mu powierzone. Czego Jezus Chrystus od niego oczekuje? Że będzie je doglądał. Że będzie dawał pokarm we właściwym czasie. To jest ta wierność, na którą Bóg oczekuje. Że będziesz robił, niezależnie od tego, jaka jest sytuacja. Jak to się mówi, będziesz nosem się podpierał, a będziesz wykonywał Boże dzieło. Nigdy nie zaniedbasz Bożego dzieła. I dlatego Słowo Boże mówi, że kto wykonuje dzieło Boże, wykonuje, to nie ten, kto nie wykonuje dzieła Bożego, ale ten, który wykonuje dzieło Boże, ale niedbale, to jest przeklęty. Przeklęty jest ten człowiek, który wykonuje dzieło Boże niedbale. Wierność polega na tym, że robisz coś dokładnie tak, jak tego oczekuje od ciebie Chrystus. W Mateusza 25 rozdziale 21 wersecie jest powiedziane tak. Rzekł mu Pan jego, dobrze, sługo dobry i wierny. Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę. Wejdź do radości Pana swego. Potem przystąpił ten, który wziął 2 talenty i rzekł, Panie, 2 talenty mi powierzyłeś, oto dalsze 2 talenty zyskałem. Rzekł mu Pan jego, dobrze, sługo dobry i wierny. Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę. Wejdź do radości Pana swego. Widzimy, czego Bóg od nas oczekuje? Żebyśmy w wierności wykonywali dokładnie to, do czego zostaliśmy powołani. Nie to, że mi się nie chce, nie to, że ja jestem chory, nie to, że ja mam akurat dzisiaj takie złe samopoczucie, że po prostu mam takiego doła. To jak mam doła, to nie będę przecież wykonywał dzieła Pańskiego. A wiesz, kto wyciąga z doła? Jezus Chrystus. On cię wyciągnie. On cię wyciągnie i pośle. Idź, wykonuj. Wiecie, ile razy ja byłem w takim stanie, że nie mogłem usługiwać wam? Bo po prostu byłem osłabiony, że coś w organizmie moim nie funkcjonowało tak jak trzeba. Przychodziłem na to miejsce, nagle zstępował Duch Święty i mogłem działać tak, by nic w moim organizmie nie było nie tak. No przecież Duch Święty chce ciebie wspomóc. Chce ciebie użyć na swoją chwałę. Dlatego Bądź poddany, po prostu, jeśli jesteś gotowy, Panie, ja nie mam siły, ja nie mam dzisiaj sprawności, ja dzisiaj źle się czuję, ale jak możesz mnie użyć, to mnie użyj. Bo Duch Święty objawia się w naszej słabości. Apostoł Paweł powiedział, kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Inaczej mówiąc, kiedy ja jestem mocny, to w Duchu Świętym nie mogę działać. Bo to przeszkadza Bogu. Jeśli jesteś mocny, jeśli czujesz naprawdę, ja to mogę wszystko, ja mogę kazanie powiedzieć, ja mogę to zrobić i mogę tamto zrobić, to znaczy, że nie możesz nic zrobić. Akurat jesteś nieprzydatny. Ale jeśli powiesz, Panie, tak jak ten celnik, który przyszedł przed oblicze Boże, Panie, bądź miłościw mnie grzesznemu. Kto wyszedł z rozwiązanym problemem? No właśnie on. No właśnie on. Ten człowiek, który jest słaby, on potrzebuje Bożego wzmocnienia, on potrzebuje Bożego przebaczenia. Ten, który słaby jest, nie wychodzi mu coś w życiu, zawiódł Boga w jakiejś sprawie. Czy wiecie, że on jest przydatny dla Boga? To jest człowiek przydatny. Więc jeśli upadniesz, to nie, jak to się mówi, głowy nie opuszczaj, ogon pod siebie i idziesz taki. Po prostu powstawaj. Bóg ciebie wzmocni, Bóg ciebie napełni i On cię użyje na swoją chwałę. Wtedy jesteś najbardziej zdolny do działania. Bo wtedy nie będziesz wtrącał swoich głupot. Nie będziesz mówił w kazaniu swoich słów, które chcesz powiedzieć. O, dobrze, że jesteś na nabożeństwie. Mam dzisiaj coś do ciebie. Ja dzisiaj coś do ciebie powiem. Słuchaj uważnie. Mam dla ciebie słowo. Już ja sobie w domu przygotowałem, co ja ci powiem. I to publicznie powiem, żebyś się zawstydził. Czy to o to chodzi w Słowie Bożym? W Słowie moim o to chodzi. A w Słowie Bożym nie o to chodzi. W Słowie Bożym trzeba przekazać to, co Bóg chce do ludzi przekazać. I to jest wierność. I to jest właśnie wierność. W Hebrajczyków w 3:2-5 wersecie jest powiedziane tak. Pozostał on bowiem wierny Bogu, który go powołał na ten urząd, podobnie jak wierny był kiedyś Mojżesz w całym swoim posługiwaniu dla jego domu. Mojżesz też okazał się wierny w całym domu jego. Był sługą powołanym do świadczenia o tym wszystkim, co miał powiedzieć sam Bóg. Wierny był w domu Bożym. Cały czas był wierny w domu Bożym. Był wierny Bogu. I jeszcze jeden przykład ciekawy. 4:14-24. Jednakże sługę mojego Kaleba, za to, że inny duch jest w nim i on był mi wierny całkowicie, wprowadzę do ziemi, do której poszedł i jego potomstwo ją posiądzie. Bóg powiedział, że ani Mojżesz, ani Aaron nie wejdą do ziemi obiecanej, a Jozue i Kaleb wejdą, bo byli wierni. Byli wierni. Mojżeszowi przebaczono to uchybienie, ale i tak nie weszli do ziemi obiecanej razem z Aaronem. Bo byli winni temu, że w serca ludzi wleli zwątpienie, kiedy stali przy skale i wypowiadali się na temat wyprowadzenia wody ze skały. Czyż mogę wam wyprowadzić wodę z tej skały? No oczywiście, Mojżeszu, że nie możesz wyprowadzić wody z tej skały. Bóg może wyprowadzić wodę z tej skały. Jedno uchybienie. Inni za 100 uchybień by nie weszli. A on za jedno nie wszedł. Dlatego, że komu wiele powierzono, od tego wiele się będzie wymagać. Czy Bóg odrzucił Mojżesza? Nie, oczywiście, że nie. On wszedł do Królestwa Niebios, ale to, co obiecane było, no nie dostał. I dlatego my musimy się nauczyć, co to znaczy być wiernym Bogu. Wiernym Bogu. Wiernym Bogu. Mojżesz był wierny Bogu. Jedno uchybienie, którym było takie ważne, żeby stanął wtedy po stronie Bożej. No wtedy po prostu zawiódł. Ale Kaleb i Jozue nigdy nie zawiedli. I oni weszli do ziemi obiecanej. Weszli i Bóg ich używał. Po prostu nauczmy się, co to znaczy być wiernym do samego końca. Wierność jest bardzo ważnym zagadnieniem w naszym życiu. W Psalmie 37, w wersecie 3 jest powiedziane: zaufaj Panu i czyń dobrze. Mieszkaj w kraju i dbaj o wierność. A w 31, werset 24 jest powiedziane: miłujcie Pana wszyscy wierni Jego, bo Pan strzeże wiernych, a wyniosłemu odpłaca tak, jak zasługuje. Jeśli jesteś wierny, to Bóg nie przestanie o ciebie dbać. Nie przestanie. Po prostu nie zawiedziesz się na Bogu. Jeśli będziesz okazywać Bogu naprawdę wielką wierność, nie będziesz zawodzić w swoim życiu, to zobaczysz, co Pan uczyni dla ciebie. Po prostu nie dlatego, że zasłużyłeś na to. Nie dlatego, że jesteś taki doskonały, wspaniały, pięknie wyglądasz, jesteś pięknie ubrany. Tylko dlatego po prostu, że wykonujesz wiernie to, co Bóg ci zlecił. Nie wycofujesz się z tego. Idziesz do końca. I cały czas jesteś wierny temu Bogu. Musimy postanowić to. To nie jest tak, że to przychodzi samo. O taką osobie siedziałem w domu i przyszło mi: o, wierność, wierność. No, no, tak, tak, tak. Już wierny będę. Wierność przyszła, już tak jestem wierny. Wiecie, po życiu codziennym można poznać, jaki człowiek jest wierny. Umawia się z kimś na godzinę, na robotę konkretną. Ja spotkałem kiedyś takiego pracownika, takiego wykonawcę, który mówił, że on na pewno wykona robotę. Wtedy i wtedy przyjdzie, to mu zajmie tyle i tyle, on to wszystko wykona. I wiecie tak, jeden termin nie przyszedł, drugi termin nie przyszedł, trzeci termin nie przyszedł, dziesiąty termin nie przyszedł. Ja w końcu przychodzę, mówię: panie, no co, jak pan to... Panie, jutro to ja przychodzę na 1000%. Wiecie, ile to jest 1000%? Jak myślicie, przyszedł czy nie? No oczywiście, że nie. Było 1000%, ale 1000 problemów wynikło. I akurat ten jedna ta sprawa nie wypaliła. Nie, ja wam powiem, 999 spraw nie wypaliło. Jedna jakaś tam wypaliła. A więc trzeba rzucić losy. I dopiero z tych losów ma wyniknąć, czy przyjdzie ten wykonawca, czy nie przyjdzie. Chrześcijanie, dziecko Boże, Panie, ja dla Ciebie wszystko, oto jestem, poślij mnie, tak jak Izajasz kiedyś powiedział. I Pan posłał. Zapomniałem zegarka, zapomniałem komórki, zapomniałem narzędzi, zapomniałem, gdzie to ja miałem pójść? Z kim to ja miałem rozmawiać? Nie wypaliło. Służba Bogu nie wypaliła. Wiesz co? Powiem tak. Na podstawie Słowa Bożego jesteśmy niedbałymi wykonawcami, którzy Boże dzieło wykonują niedbale. Nie możesz mieć błogosławieństwa. Nie mogę mieć błogosławieństwa, jeśli nie będę całego swojego serca przykładał do dzieła Bożego. Dlatego Duch Święty tak wyraźnie objawił. Wierność. To jest podstawa. Kochani, Słowo Boże jest bardzo wyraźne i bardzo jasno mówi. W 1 Samuela, 2 rozdziale, 35 wersecie Bóg mówi tak: i wzbudzę sobie kapłana wiernego, który postępować będzie według mego serca, według mojej duszy. I zbuduję mu trwały dom. On chodzić będzie przed pomazańcem moim po wszystkie dni. A od zarządcy tego się właśnie wymaga, aby był Jaki ma być zarządca? Kulturalny, piękny, wierny. Po prostu wierny. Bóg nie może wziąć sobie za zarządcę kogoś, kto jest nieuczciwy. I na przykładzie Jezus Chrystus to pokazał. Wziął na zarządzanie pieniędzmi wśród apostołów człowieka, który się nazywał Judasz Iskariota. Co wyszło? Był wierny? Nie dość, że kradł pieniądze, to jeszcze zdradził Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Bo kochał pieniądze. Za pieniądze. 30 srebrników dadzą mi. A przecież on i tak ucieknie im. Przecież widziałem, jak przechodził między nimi, a oni go nawet nie widzieli. Mało to razy widziałem, jak uchodził z ich rąk. I tym razem, a tu 30 srebrników zostanie. Wierny Bogu Judasz Iskariota. My możemy tak samo w życiu naszym się zapędzić. I być albo wiernymi, albo takimi niewiernymi jak Judasz. Śpiewamy tutaj taką jedną pieśń, że wśród drwiących ludzi z Jezusa Chrystusa słyszę swój własny głos. Bardzo to przeżywam za każdym razem, jak śpiewamy. Swój własny głos słyszę wśród tych, którzy wydać chcą Jezusa na śmierć. Drwiący głos. Czy czasem wielokrotnie nie drwię z Boga, zachowując się nierozsądnie, nie okazując należytej wierności, nie czekając na Jego powtórne przyjście. Bo gdybym naprawdę czekał na Jego powtórne przyjście, to bym się bał grzeszyć, odchodzić od Niego, czy niedokładnie wykonywać dzieło Jego. No jak w tym momencie przyjdzie? Jak ja łamię Jego prawo? Jak ja nie wykonuję Jego dzieła? A akurat teraz przyjdzie i co? No po prostu odrzuci mnie, wyrzuci. Powie, idź precz, czynicielu nieprawości. Idź precz w ogień wieczny. Jak to, Panie? Nie pamiętasz, jak w Białej Podlasce wyganiałem demony? Widziałeś, jak wkładałem ręce na chorych, a oni wyzdrowieli? Nie pamiętasz, jak żeśmy się modlili o ludzi, którzy mieli raka i zostali uzdrowieni? Idź ode mnie. Nigdy ciebie nie znałem. Niewierny. Arabi też wybijają niewiernych. Bo się oczekuje zawsze wierności. Tylko czemu, komu? Czy idei ludzkiej, czy samemu żywemu Bogu? Rozważmy to. Jaka idea rządzi mną, czy tobą, że stajemy się niewierni Bogu? Ja nie oskarżam ciebie. Ja oskarżam nas wszystkich, siebie również. Bo każdemu z nas się zdarza ta odrobina chociaż niewierności. Musimy zawrócić szybko, szybko, póki jeszcze Chrystus nie przyszedł. A więc chcesz, żeby Jezus Chrystus przyszedł? Czy może boisz się Jego przyjścia? Czy może masz strach przed Jego przyjściem? Bo to będzie dzień ciemności. Chmury czarne najdą. Przygotujmy się w taki sposób, żebyśmy czekali z niecierpliwością, wykonywali wiernie Jego dzieło. I to jest tych 12 kamieni, na których mamy się budować. Duch Święty to objawił, a my nie zapominajmy o tym. Bo to jest podstawa, baza naszego życia. Amen? Amen. Niech was wszystkich Bóg błogosławi.